Przy mikrofonie Paweł Bieg, pora na rozmowę z gościem dnia, którym jest dzisiaj poseł PO Arkadiusz Marchewka. Witam panie pośle.
Kłaniam się, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie pośle, całkiem niedawno przedstawił pan w Sejmie propozycję zwolnienia młodych przedsiębiorców z obowiązku płacenia składek na ZUS i NFZ. Młodych, to znaczy do 25 roku życia. Rząd PiS propozycję odrzucił. Z jednej strony byłoby to duże ułatwienie dla początkujących biznesmenów, ale po pierwsze, czy polski system stać by było na taki luksus, a po drugie, czy cezura wiekowa nie stawiałaby młodych przed wyborem studia albo biznes?
Wychodzę z takiego założenia, że należy zmniejszać obciążenia podatkowe, jeśli chcemy wspierać przedsiębiorczość. Bo wiele osób pewnie zanim założy firmę, zastanawia się, czy wystarczy pieniędzy na składki, które wcale nie są takie małe. Dlaczego zaproponowałem właśnie takie rozwiązanie? Jako Platforma Obywatelska przygotowaliśmy pakiet rozwiązań gospodarczych i właśnie jednym z elementów tego pakietu była propozycja zwolnienia młodych przedsiębiorców do 25 roku życia z konieczności płacenia składek na ZUS i NFZ. Dlaczego akurat tych ludzi, dlaczego do 25 roku życia? Po pierwsze, kiedy popatrzymy na aktywność zawodową Polaków i w tej grupie wiekowej najmłodszych, to tych, którzy pracują bądź aktywnie poszukują pracy, jest zaledwie 34% w całym gronie. Na przykład w średnia w Unii Europejskiej to ponad 40%, u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech to 49%, a w Szwecji ponad połowa osób w tym wieku pracuje. Więc oni dzisiaj i tak tych składek nie płacą. Więc możemy ich zaktywizować i dać szansę do tego, żeby rozwijali swoje firmy, żeby uwalniali swoją kreatywność, żeby wyzwalali swoje pomysły. Więc skoro oni dzisiaj tych składek i tak nie płacą, a jeśli udałoby się ich zaktywizować, to oni dalej nie będą płacić, ale przynajmniej w innej formie można byłoby pozytywny wpływ na gospodarkę by to miało. Więc to był pierwszy powód. A drugi, zapytał pan, czy nie stawali przed wyborem pracy albo studia. Jedne z najnowszych badań, które czytałem właśnie przed tą propozycją, wskazywały, że młodzi ludzie po ukończeniu szkoły średniej chcą albo uczyć się tylko, albo łączyć pracę ze studiami. 30% osób wskazuje, że chce tylko studiować, a 27%, czyli prawie taka sama grupa, mówi, że chce łączyć pracę ze studiami. Ale zaledwie 6% tylko zdecydowałoby się na założenie własnej firmy. Kiedy próbowaliśmy znaleźć odpowiedź dlaczego, to pewnie te obciążenia podatkowe były jednym z powodów, dla którego młodzi nie chcą zakładać tych firm. A wpływy do budżetu wcale by się mocno nie uszczupliły, bo no nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nagle wszyscy przechodzili z pełnego etatu na samozatrudnienie, otwierali firmy, bo pewnie ci, co dzisiaj nie są aktywni i nie płacą, później mogliby być aktywni. I co ważne, jeżeli ktoś na początku studiów, w wieku 19 roku życia, przez 5 lat będzie prowadził firmę do 25 roku życia, to będzie mógł zaoszczędzić i nie oddać do kasy państwa prawie 50 tysięcy złotych, a te pieniądze przeznaczyć na rozwój. Więc wybór jest moim zdaniem oczywisty. Szkoda, że ta propozycja nie przeszła, ale będziemy pewnie próbować następnym razem, przy najbliższych okazjach.
Jak już jesteśmy przy budowaniu od podstaw, chyba nawet na ten etap nie wkroczył prom, który ma powstać dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Pan na miejscu niedawno był, sprawdził, krąży nawet w sieci nagranie z pańskim udziałem, na którym widać niszczającą niby stępkę promu i opustoszały stoczniowy teren.
Tak, ten film zobaczyło już ponad 700 tysięcy osób. Ponad rok temu, w czerwcu 2017 roku, przyjechał premier Morawiecki, świta polityków partii rządzącej. Mówili o tym, że zaczynają budowę promu, że odbudowują przemysł stoczniowy. Ja postanowiłem po roku pójść tam zobaczyć, co się dzieje, jakie tam prace. I tam nie dzieje się kompletnie nic. Hula wiatr. Nie widać pracujących stoczniowców, nie słychać hałasu giętej blachy. No po prostu ta stępka stoi i rdzewieje. I okazuje się, że nawet nie ma projektu na ten prom, więc wydano pieniądze na przygotowanie, no pewnie, podejrzewam, że z kilkaset tysięcy złotych, na to, żeby zbudować tę konstrukcję. No pewnie wydarzenie kosztowało jakieś pieniądze, ale służyło ono tylko i wyłącznie takiej propagandzie, żeby pokazać, że coś się dzieje.
Ale jednocześnie minister Grubarczyk zapewnia, że lada moment cały projekt ruszy z kopyta, tylko nie wiadomo dokładnie kiedy, kto dokładnie się tym zajmie, ani za jakie pieniądze, jak pan wspomniał.
No to tak, nie wiadomo kto, nie wiadomo ile będzie ten prom kosztować i kto będzie za niego płacił. Nie wiadomo kto zapewni finansowanie, czy będzie to z kredytów, czy z jakichś pieniędzy, które będą dokapitalizowane, które będą dokapitalizują państwowe stocznie. Też tego nie wiemy. Nie ma projektu tego promu. Nie wiadomo, kto to robi, więc tam jest tyle znaków zapytania, a to jest, co jest najśmieszniejsze, a zarazem przykre, że cały projekt nazywa się Batory. Kiedy 80 lat temu, ponad 80 lat temu, w latach 30. budowano prom Batory dla polskiego armatora we włoskiej stoczni. To od położenia stępki, czyli tego elementu konstrukcyjnego do zwodowania kadłuba, kiedy został ten prom spuszczony na wodę, minęło 14 miesięcy. Jesteśmy w XXI wieku, 80 ponad lat później i minęło już 15 miesięcy. Nie stało się kompletnie nic.
No, chciałoby się rzec, sorry, Batory. Pana zdaniem w ogóle nie dojdzie do budowy, czy dojdzie, ale ze sporym opóźnieniem?
Ja jestem, powiem szczerze, ja nie jestem przeciwnikiem tego rodzaju przedsięwzięć. Uważam, że jeśli polscy armatorzy mają być konkurencyjni, to muszą wymieniać swoją flotę i pokazywać, że warto korzystać z ich usług. Ale to musi mieć wszystko ręce i nogi. To musi być zrealizowane na podstawie rachunku ekonomicznego, na podstawie racjonalnych argumentów, a nie widzimisię jednego czy drugiego polityka, który przyjeżdża i mówi, tak, macie tu zbudować prom. Więc mam nadzieję, że przede wszystkim zostaną rzetelnie przedstawione informacje na temat przebiegu procesu, na temat planu, na temat finansowania i nie będziemy musieli naprawdę z budżetu państwa dopłacać tych pieniędzy, bo mam nadzieję, że to przedsięwzięcie zostanie jakoś racjonalnie zamknięte. Ale widząc to, co się działo przez ostatni rok, no to przypomina mi to tylko i wyłącznie takie ściemnianie. Przepraszam, że tak za takie wyrażenie, ale niestety nie wygląda to, nie wygląda to dobrze.
Niemniej idea wskrzeszenia przemysłu stoczniowego w Szczecinie wydaje się mimo wszystko szlachetna, zatem trzeba uzbroić się najwyraźniej w cierpliwość, bo cóż pozostaje w tej chwili. Przejdźmy teraz od wielkich morskich opowieści na ląd, gdzie od jakiegoś czasu można zaobserwować swego rodzaju modę pomnikową, a konkretnie koszulki z równie modnym napisem Konstytucja. Dla jednych to polityczna antyrządowa farsa, dla innych rozpaczliwa walka o podstawę polskiej demokracji. Jak pan skomentuje te ostatnie wydarzenia? W Stargardzie, przypomnijmy, między innymi pomnik kolejarza też został przyozdobiony, może nie koszulką, ale tablicą.
Powiem wprost, że te działania, które są realizowane na tych pomnikach, które podejmują różne środowiska opozycji pozaparlamentarnej, moim zdaniem są formą takiego po prostu wyrazu swojego zdania. To nie jest coś, co niszczy porządek, czy niszczy porządek publiczny. Przecież to, że ktoś założy na jakiś pomnik koszulkę z napisem Konstytucja, z napisem, czyli nazwą dokumentu, najważniejszego dokumentu prawnego w Polsce, który zapewnia nam podstawowe prawo i wolności, który jest fundamentem demokratycznego państwa prawa, a przez rządzących i przez służby jest to działanie odbierane jako jakiś atak na państwo, jako jakiś rozbój. Znaczy dla mnie to jest generalnie skandaliczne, że w ten sposób można traktować takie wydarzenia. Żyliśmy do tej pory w wolnym kraju, w którym każdy miał prawo wyrażania swoich poglądów. Nikt tych pomników nie niszczy, nikt tych pomników nie dewastuje, a tylko i wyłącznie wyraża poparcie wobec konstytucji i dezaprobatę, jednocześnie krytykując to, co rządzący wobec konstytucji robią. Więc najbardziej przykre jest to, że dla rządzących, znaczy jest, w Polsce do tej pory było jedno słowo na K. Jest dalej takie słowo zakazane na K. Głośno nie będę mówić, ale dla rządzących słowem zakazanym na K stała się konstytucja. No to jest jakiś absurd kompletnie dla mnie i mam taką nadzieję i chciałbym, żeby to policja i służby zajmowały się tymi, którzy łamią prawo, żeby ci, którzy idą w marszach, różnych marszach, czy tam zdarzały się takie sytuacje na marszach niepodległości, gdzie środowiska narodowe, przedstawiciele tych środowisk nosili transparenty z wyrazami faszystowskimi, z nawoływaniem do nienawiści. I policja do dzisiaj, po ponad roku, nie może sobie poradzić z tym, żeby sprawę rozwiązać. Powoływani są kolejni biegli. Jest ogromna różnica dla mnie pomiędzy zachowaniami tej opozycji parlamentarnej, a tymi, którzy rzeczywiście do nienawiści nawołują. A ściga się nie tych, których się powinno.
Wróćmy zatem jeszcze do tematów inwestycji, mniej może drażliwych. Otwarta Chociwelka budzi apetyt na kolejne inwestycje, na przykład zachodnią obwodnicę Szczecina, nie wspominając o Świnoujskim tunelu, z którego, przypomnijmy, budowy wycofała się firma Astaldi. Jak ocenia pan dotychczasowy przebieg remontów regionalnej infrastruktury drogowej i perspektywy na przyszłość?
No to oczywiście trzeba podzielić na te drogi, do której jest odpowiedzialny samorząd, chociażby samorząd województwa i wspomniana przez pana redaktora tak zwana Chociwelka, czy Berlinka nawet. Odcinek drogi wojewódzkiej wyremontowany na ponad 20 kilometrach. Jedna chyba z największych inwestycji w drogach wojewódzkich ostatnich lat. Świetnie przygotowany odcinek drogi pomiędzy węzłem Rzęśnica i Trójką aż do drogi krajowej numer 20. Myślę, że służy mieszkańcom naszego regionu. Sam jeżdżę tamtędy i widzę, jak zdecydowanie poprawiła się ta inwestycja. Po pierwsze, zrealizowana przez służby marszałka województwa na czas, bez zbędnych opóźnień. I to jest generalnie, moim zdaniem, duży sukces, bo przy trudnej sytuacji na rynku budowlanym skończenie takiej inwestycji na czas w przyjętym harmonogramie i budżecie jest naprawdę, zasługuje na pochwałę i cieszę się, że ta droga została wyremontowana i mieszkańcy naszego regionu mogą z tego skorzystać. Tunel w Świnoujściu, na szczęście po wycofaniu się tej pierwszej firmy zgłosiło się konsorcjum, które przyjęło tę realizację tej inwestycji. No, widać, że dzieje się przy budowie drogi S6. Tam było kilka przetargów. Obecny rząd czekał, aby te przetargi zakończyć, więc w sumie straciliśmy trochę czasu, ale pieniądze były wtedy zapewnione i dzisiaj możemy widzieć, jak to się buduje, więc mam nadzieję, że zostanie to również zrealizowane bez zbędnej zwłoki i mieszkańcy będą mogli korzystać z tej infrastruktury, która jest ewidentnie infrastrukturą XXI wieku, ale dzisiaj jadąc nad morze, widząc te remonty, to oczywiście kierowcom trzeba współczuć. Ale myślę, że to jest, musimy przez to jakoś przejść i mam nadzieję, że to się stanie jak najszybciej.
No i na deser zostawiamy sobie nadchodzące wybory samorządowe. Coraz więcej sondaży wskazuje na zwycięstwo PiS, choć mamy dopiero, a może już sierpień. Pana zdaniem polityczny mariaż Platformy z Nowoczesną to realna alternatywa dla obecnego rządu i jego flagowych programów na czele z 500+.
Kiedy patrzę na sondaże, oczywiście jestem przekonany, że trzeba zwracać na to uwagę, ale nie poświęcać swojej uwagi tylko i wyłącznie na sondażach, tylko po prostu robić swoją robotę i na tym się skupiać, bo dobra praca się zawsze sama obroni. Natomiast my jako Platforma i Nowoczesna jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego, żeby te wybory samorządowe wygrać i żeby nie oddać województwa w ręce PiS-u. Ostatnie badania pokazują, że to jest poparcie na poziomie 28%, więc praktycznie idziemy łeb w łeb. Natomiast jeżeli popatrzymy na te opozycyjne ugrupowania, to zdecydowanie, chociażby w sejmiku województwa, zdobywają większość. Mam nadzieję, że tak się stanie. Oczywiście sprawa 500+, tak jak pan powiedział, nie będzie w czasie wyborów samorządowych pewnie mocno przedstawiana, bo to jest raczej program rządowy. Ja tylko żałuję, że w tym programie wiele osób jest pomijanych. Też w Stargardzie będzie szerszy komitet niż tylko Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, bo są przecież jeszcze inne prodemokratyczne, nazwijmy to, opozycji pozaparlamentarnej, ruchy, jak chociażby Obywatele RP, więc będzie tutaj też bardzo ciekawie. Także
cały czas piłka w grze.
Wszystko przed nami, piłka w grze, ale generalnie patrząc na Stargard, jak się też rozwija, to można pogratulować wielu dobrych inwestycji, bo widać chociażby wjeżdżając do miasta, co się dzieje. Cieszę się, że też wybory samorządowe będą taką okazją do przedstawienia wizji i programu w kontekście takich realnych rzeczy, które dotyczą mieszkańców, bo to przecież będą sprawy, które bezpośrednio nas dotyczą.
Arkadiusz Marchewka, poseł Platformy Obywatelskiej, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Miłego dnia.